sportowym rytmie. Magazyn informacyjno-publicystyczny Radia Poznań.
Sześć minut po godzinie 19:00, niedziela, 14 dzień kwietnia, 105 dzień 2024 roku, a na antenie Polskiego Radia Poznań nieustająco dzisiejsze wydanie audycji w sportowym rytmie. Program realizuje Paweł Kwiatkowski, w studiu pracują
Grzegorz Hałasik
i Krzysztof Ratajczak. I tak, w kim składzie będziemy do godziny 20:00. Porozmawiamy o 16 edycji poznańskiego półmaratonu, będziemy na biegująca na poznańskim Piątkowie, spotkamy się z Szymonem Ziółkowskim, tym razem w roli trenera naszego mistrza rzutu młotem Pawła Fajtka. Będzie o polskich floreciskach z wieloma wielkopolskimi akcentami w rozmowie z trenerem fechmistrzem Tomaszem Ciepłym. Będziemy mówić o igrzyskach paralimpijskich, będzie mini magazyn piłkarski, wielkopolskie gole, zajrzymy na kolarskie czwartki i mówić będziemy także o wyścigach samochodowych. To wszystko postaramy się zmieścić do godziny 20:00. Teraz najważniejsze informacje tej sportowej niedzieli w skrócie.
W trwającym meczu piłkarskiej Ekstraklasy w 75 minucie Górnik Zabrze prowadzi ze Śląskiem Wrocław 1-0. W zakończonych meczach Jagiellonia przegrała z Krakowią 1-3, a ŁKS Łódź wygrał z Radomiakiem 3-2. Reprezentacja Polski koszykarek 3-3 przegrała po dogrywce z Azerbejdżanem 17-18 w finale turnieju kwalifikacyjnego do Igrzysk Olimpijskich i nie zdobyła w Hongkongu biletu do Paryża. Kolejną szansę biało-czerwone będą miały w maju w Debreczynie. A polskie piłkarki ręczne pokonały Brazylię 26-22 w spotkaniu towarzyskim rozegranym w Pile. Biegacze z Afryki zdominowali 16 poznański półmaraton i zajęli całe podia. Polacy tym razem nie odegrali większej roli. Najlepszy wśród mężczyzn był Krzysztof Szymański z Kościana, który zajął 12 lokatę. Wśród kobiet 8 była Sylwia Ślęzak z Częstochowy, a zwyciężyli Etiopczycy Tereda wśród mężczyzn i Moges wśród kobiet. Brytyjczyk Thomas Pidcock wygrał 58. edycję jednodniowego wyścigu kolarskiego Amstel Gold Race. Faworyzowany mistrz świata Holender Matthew Van Der Poel był dopiero 22. ze stratą 11 sekund do zwycięzcy. 35. zajął Michał Kwiatkowski, a Holenderka Marianne Vos wygrała w Falkenburgu nietypową, skróconą edycję kobiecego Amstel Gold Race. 20 była Katarzyna Niewiadoma. W zakończonym dzisiejszym meczu żużlowej Ekstraligi GKM Grudziądz przegrał z Motorem Lublin 38-52. W żużlowej drugiej Ekstralidze Arget Malesa Ostrów przegrała na wyjeździe z Polonią Bydgoszcz 38-51. Z kolei Szczypiorniści Ostrowi w pierwszej rundzie play-off ulegli w Płocku Wiśle 20-21 i przegrali rywalizacji do dwóch zwycięstw. 0-2. Trwa pierwszoligowe spotkanie koszykarzy. Ostatnia kolejka sezonu zasadniczego. W trzeciej kwarcie Enea Basket Poznań prowadzi z Sokołem Międzychód 59-38.
8,5 minuty po 19:00. Muzycznie drugą godzinę zaczynamy od nagrania Bon Jovi, Desmonda Childa, You Give Love, Bad Name, a później już 16 Poznań półmaraton.
Możecie zamknąć oczy. Możecie pomyśleć sobie o tym, że warto dzisiaj było wstać, słuchajcie, ruszyć. Jacku, czy jesteś gotowy do odliczania? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ruszamy!
Dyrektor imprezy Łukasz Szymiadziołko, wszystko dopięte na ostatni guzik, ale chyba trochę za ciepło jest tutaj. Takie mam wrażenie, że jeśli chodzi o pogodę, to mogło być parę stopni chłodniej.
Ja zawsze twierdzę, że 5-6 stopni, trochę z takich osobistych doświadczeń. Uważam, że jest najlepszą temperaturą bezwiecznie, bez słoneczka. No to temperatura nie jest optymalna, no ale zawodnicy uważam, że tak przypuszczam, po zimie są przygotowani, gotowi, no i w tych nieco trudniejszych warunkach dadzą sobie radę.
Znakomita frekwencja, ponad 10 tysięcy osób. Chyba już tak na poważnie wracacie do tych pięciocyfrowych liczb na starcie.
Tak, dokładnie. Duże polskie miasta, Warszawa, Kraków, Wrocław czy Poznań wracają do liczb pięciocyfrowych. To cieszy, że ludzie po pandemii, po tym czarnym okresie w naszej historii wychodzą, ruszają się, zostawiają telefony, komputery i chcą uprawiać sport i rekreację. Nas bardzo cieszy.
Etiopczyk Teka Tereda, najlepszy w 16 edycji poznańskiego półmaratonu. Do ostatnich metrów ta walka o zwycięstwo trwała, ale ostatecznie to właśnie Etiopczyk jako pierwszy przekroczył tutaj linię mety.
Yeah, I'm very tired, but I'm happy. Yeah, the weather is good, but wind, high wind, time is no good.
Najlepszy Polak podczas 16 edycji PKO Poznań półmaratonu, Krzysztof Szymanowski.
No, mega pozytywne, jak się z pierwszym Polakiem na największym tutaj półmaratonie w regionie, bodajże drugim w Polsce. No to jakie emocje, super, świetna sprawa, jestem mega, mega zadowolony.
Jest pan z czasu także zadowolony?
Myślałem, że będzie ciut szybciej, jednak pogoda gdzieś tam troszeczkę za ciepło. Grupa nam się rozbiła po 15 kilometrze, także jestem zadowolony, aczkolwiek liczyłem na coś fajnego. Jest coś fajnego, bo jest życiówka.
A propos tej pogody, bo tutaj się trochę martwiliśmy, że na początku za ciepło, potem jeszcze wiatr się zerwał i tak wtedy właśnie wszyscy myśleli, że będzie ciężko tutaj o te życiówki.
Tak, zdecydowanie. Pogoda, jeszcze gdzieś tam jak słońce na chwilę wychodziło, nie było tak źle, ale ten wiatr zdecydowanie utrudniał. Te ostatnie, dodaj te 3 ostatnie kilometry, podbieg mega duży, no i jeszcze twarzowo wiatr, więc tutaj mega ciężko było. Trasa dynamiczna, trasa na życiówki, nie jest tylko przyjeżdżać za rok i pobijać to, co w tym roku osiągnęliśmy.
Czyli rozumiem, decyzja już podjęta, startujemy za rok.
Jestem Wielkopolaninem, jestem tutaj bardzo szczęśliwy, mam tu niedaleko, także mam nadzieję, że to kolejny półmaraton na wiosnę tutaj.
Najlepsza Polka na trasie 16 PKO Poznań półmaratonu, Sylwia Ślęzak, uśmiechnięta od ucha do ucha, trudno się dziwić, więc po prostu zapytam o te emocje, które pani teraz towarzyszą.
No rewelacja, bo właśnie się dowiedziałam, że jestem pierwszą Polką, także cudownie. Emocje, ojej, no super, na pewno bardzo pozytywnie, natomiast jeden minus, bo nie jest to rekord życiowy.
No właśnie, czyli ten czas mógłby troszkę być lepszy, tak?
Nie no, zdecydowanie, tak naprawdę dzisiaj pogoda jak dla mnie nie do końca nabić rekordów, bardzo, bardzo wiecznie, także trzeba było mocno walczyć z wiatrem.
Najtrudniejszy moment na trasie, ten podbieg, o którym tutaj mówili wszyscy, że gdzieś na tym 20 kilometrze pod most teatralny to najtrudniejszy moment?
Tak, dokładnie, końcówka jest zabójcza, ostatnie, ja bym powiedziała, 3 kilometry są pod górę. Nie jest ona jakaś mega stroma, ale długa. Nie, no wiadomo, no, że zależy co kto lubi, jak dla mnie na plus. Nie, no rewelacja, atmosfera, cała organizacja super.
Niestety nie mógł startować, ale jak państwo słyszą, bardzo biegowy weekend miał nasz reporter Dawid Cytrowski. Nie dość, że dzisiaj obsługiwał poznański 16 półmaraton, to już w piątek zajrzał na imprezę nieco mniejszego kalibru, ale bardzo cenną i mającą już także swoje edycje. To działo się na poznańskim Piątkowie. Co to było? Posłuchajmy.
Na poznańskim Piątkowie kolejna edycja biegu imienia ojca Józefa Jońca, jedna z organizatorek, pani Grażyna Gulczyńska.
Uczestnicy dopisują co roku, doświadczenie mamy coraz większe, więc z większym może spokojem organizujemy tą imprezę, która wymaga naprawdę dużego wysiłku i zaangażowania dużego sztabu ludzi.
No właśnie, bo to tak naprawdę w pełni profesjonalna impreza biegowa z pomiarem czasu, z różnorodnością na trasie, tak to określmy, bo tu biegi i po twardej, i po nieco bardziej miękkiej nawierzchni.
Od początku ta idea nam przyświecała, żeby biegi dla dzieci i młodzieży, bo właśnie taki charakter ma nasza impreza, były zorganizowane tak samo jak biegi dla dorosłych, jak maratony, półmaratony, z elektronicznym pomiarem czasu, z pakietami startowymi, numerami startowymi, z koszulkami i pięknymi medalami.
Pani wspomina biegi dla dzieci i młodzieży, ale dorośli też tutaj swoje dystanse znajdą.
Dla dorosłych także mamy bieg główny na dystansie około 3 km, czyli to jest taki dystans, który właściwie każdy początkujący i zaawansowany biegacz po prostu dobrze przebiegnie. To kilka godzin, bo to jest festiwal biegowy, mamy 14 biegów, dystanse od 250 metrów dla tych najmłodszych dzieci w wieku przedszkolnym, skończywszy na właśnie biegu głównym, ale młodzież biega też i na 500 metrów, na 1000, 1500, 2000 metrów i najstarsi na 3000 metrów. I mamy też konkurencję drużynową, uaktywniamy całe rodziny. Mamy sztafetę rodzinną 3x 500 metrów, w której startują rodzice z dziećmi.
Na najwyższym miejscu podium reprezentantka UKS Dąb Suchy Las. Powitajcie ją gorąco, przed wami Hanna Bytowska.
Myślę, że zaczęłam tak, żeby po prostu widzieć zawodników przede mną i się jej po prostu trzymać, bo wiedziałam, że się zmęczą, więc po prostu pod końcówkę wyprzedziłam.
Trenujesz bieganie, czy raczej tylko amatorsko, czy jak to wygląda?
Trenuję lekkoatletykę w klubie UKZDOM Suchelas, właśnie z panią Grażyną, ale dzielimy się na dwie grupy, więc trenuję z Marceliną Witkowską.
Ale to jest tak, że trenujesz różne konkurencje w lekkiej atletyce, czy raczej tylko na bieganiu się skupiasz?
Raczej na bieganiu, ale też czasami skaczę w dal, ale bardziej biegam na 600 metrów, 300, ale bardziej 600.
Tak sobie myślę, że akurat sportowa forma upamiętnienia ojca Józefa i ojca absolutnie nieprzypadkowa, bo kto jak kto, on sport akurat kochał i aktywność fizyczną.
Jednym z celów naszego biegu jest upamiętnienie ojca Józefa i ojca, PR-a, wychowawcę, społecznika, któremu przyświecała idea uaktywniania dzieci i młodzieży właśnie poprzez sport. To on wymyślił ruch parafiadowy, program wychowawczy pod nazwą Parafiada i takim motem tego programu parafiadowego, jak i naszego biegu, jest hasło ruch rzeźbi umysł, serce i ciało.
Piękna impreza biegowa na poznańskim Piątkowie, a u nas teraz przez niespełna dwie minuty Boogie Boys, których usłyszymy także 20 kwietnia, czyli w najbliższą sobotę podczas koncertu na urodziny 97 Radia Poznańskiego, Radia Poznań obecnie. My też tam z Grzegorzem pojawimy się około południa, także będzie okazja, byśmy spotkali się wspólnie. Zapraszamy Państwa także na te radiowe urodziny. Sobota, nasz radiowy parking, ogród, jak niektórzy pięknie to określają. A u nas oprócz Boogie Boys za dwie minuty zaczniemy wątek olimpijski. Na początek zajrzymy do Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego imienia Poznańskich Olimpijczyków. To jest wyjątkowy dzień dla Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego imienia Poznańskich Olimpijczyków. Pani dyrektor Beata Rusinek, pani dyrektor, który to jest jubileusz, bo tutaj naprawdę dzisiaj jest na galowo.
Jubileusz SMS-u, czyli Szkoły Mistrzostwa Sportowego 45, Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego 40 i LOMS-u od 2019 roku. Jesteśmy Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego w Poznaniu, czyli 5.
Czyli prawdziwa akumulacja tych jubileuszy tutaj następuje. No i szkoła może być dumna, a dumna szkoła z reguły jest swoimi wychowankami. Było ich mnóstwo i to wspaniałych także sportowców.
Mnóstwo. Nadal mamy wspaniałych uczniów, którzy aplikują do tego, by być olimpijczykami, a przede wszystkim być patronami naszej wspaniałej szkoły, bo to jest taka szkoła, która ma patrona namacalnego. Można go spotkać na ulicy, można mu uścisnąć rękę, może to kolega z ławki szkolnej i można się na nim wzorować, można mu zadać pytania, jak dojść do sukcesu, jak sobie radzić z porażką czy z innymi sprawami w sporcie.
Jak dotykliwy dziennikarz dopytuje błyskawicznie, to pierwsze nazwiska tych olimpijczyków, poznańskich absolwentów, także pani szkoły, przychodzą do głowy. To jakie te nazwiska?
No oczywiście Artur Woldat, Rafał Szukoła, to są nasi medaliści olimpijscy pierwsi. Później był Janek Szymański, który w sportach zimowych olimpiada.
Pan czernista,
tak. Również Marta Walczykiewicz. To są nasi medaliści olimpijscy.
Medal jubileuszowy Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Poznaniu dla pana Artura Woldata za wybitne osiągnięcia sportowe, społeczne. Medal jubileuszowy dla pana Rafała Szukały. Złoty medal jubileuszowy dla pana Jana Szymańskiego.
Następnie wszyscy ci, którzy brali udział w olimpiadach, w sumie tych olimpijczyków 26, aż którzy do naszej szkoły chodzili, skończyli ją i tak dalej. Eliza Białkowska w gimnastyce artystycznej, Tomek Kaczor, kajaki, Kanadyjki właściwie, tak? Michał Kudła, również kajaki, dużo kajakarzy, dużo pływaków, ale również i inne dyscypliny sportu.
W dniu jubileuszu ilu uczniów uczęszcza do LOMS-u?
W tej chwili uczęszcza do LOMS-u 667 uczniów i tworzymy grupę 34 oddziałów szkolnych.
Jakiego prezentu pani sobie na te jubileusze wszystkie możliwe życzy?
Jakiego prezentu? Oby wszyscy wspominali nas z największą radością i sentymentem.
Serdecznie gratulujemy okazji pięknego jubileuszu wszystkim absolwentom tej szkoły sportowego mistrzostwa. Obecnie od 5 lat, jak słyszeliśmy, pod szyldem Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego imienia Poznańskich Olimpijczyków. A znakomitym poznańskim olimpijczykiem, dodajmy jedynym wielkopolskim złotym medalistą olimpijskim, jest Szymon Ziółkowski, który ostatnio wciela się w zupełnie inną, już niezawodniczą rolę.
Jak się czuje Szymon Ziółkowski jako trener?
Cały czas czuję się dziwnie i na stwierdzenie, panie trenerze, jeszcze się nie odwracam. Także cały czas to do mnie tak do końca nie dociera, jednak kariera zawodnicza blisko 3 dekady bierze górę nad trenerską, no ale próbuję się ogarnąć w tym temacie.
Bierze Szymon Ziółkowski jeszcze młot do ręki?
Bierze Szymon Ziółkowski młot do ręki w momencie, kiedy czasami przynosi go z pola dla Pawła Fajtka, ale do rzucania niekoniecznie, gdyż nie dysponujemy opieką lekarską i karetką pogotowia na rzutni, a to mogłoby być niezbędne, gdybym tym młotem próbował rzucać.
Wszystko oczywiście w tym sezonie podporządkowane jest Igrzyskom Olimpijskim w Paryżu. Nieudany, ale też zdrowotnie. Poprzedni sezon Pawła Fajtka, teraz, gdy jesteśmy w połowie przygotowań mniej więcej, wygląda to lepiej?
Zdecydowanie lepiej. Wydaje mi się, że jesteśmy treningowo i sportowo mniej więcej na tym poziomie, na którym był Paweł przed Mistrzostwami Świata w Budapeszcie w roku ubiegłym, także wygląda to pozytywnie. Paweł jest zdrowy, trenuje, więc to jest najlepszy objaw tych przygotowań. Patrzę optymistycznie i na Mistrzostwa Europy, które mamy na początku czerwca, i na Igrzyska Olimpijskie, czyli sierpień. Mam nadzieję, że Paweł dorzuci medal olimpijski do swojej kolekcji.
Nasza rozmowa jest emitowana w momencie, gdy jesteście już na zgrupowaniu w Republice Południowej Afryki. To najważniejsze zgrupowanie w tym okresie przygotowawczym. Co takiego ważnego jest właśnie w tym zgrupowaniu?
No trzeba będzie ciężko trenować, rzucać daleko, szczególnie ciężkimi młotami, młotami 9-10 kg. To jest ten czas, kiedy Paweł powinien zbliżać się do swoich rekordów życiowych, więc czeka go dużo, dużo pracy. Akurat Afryka Południowa i wysokość, na której będziemy, sprzyja do tego, ażeby ten trening siłowy był na bardzo, bardzo wysokim poziomie. Czeka go 4 tygodnie ciężkiej pracy, ale tak jak mówiłem, jest zdrowy, więc na pewno to wytrzyma.
Jak będzie zdrowie, to ten młot powyżej 80 metrów powinien latać.
To Paweł pokazywał w poprzednich sezonach, że jeżeli jest zdrowy, to ten młot lata. W zeszłym roku, cały rok mieliśmy różnego rodzaju perypetie związane z tymi przygotowaniami, a i tak udało się na Mistrzostwach Świata 80 dokładnie zaliczyć. Jestem przekonany, że jeżeli w tej formie zdrowotnej dociągniemy do sezonu, ten młot będzie latał dużo dalej.
W połowie Igrzysk Olimpijskich konkurs rzutu młotem, ale zanim zmagania w Paryżu, oczywiście kilka startów.
Jeżeli chodzi o starty w Polsce, no to będziemy w Bydgoszczy, Poznaniu i Chorzowie. To są te 3 miejsca, gdzie na pewno będzie można nas zobaczyć. W Bydgoszczy nawet 2-krotnie. Będziemy oczywiście w Poznaniu na memoriale Czesława Cybulskiego i tutaj też liczymy na dobre rezultaty, żeby ta 80 z łatwością padała. Dla Pawła nie ma lekkich startów. Praktycznie non-stop rywalizuje z aktualnym mistrzem olimpijskim Wojtkiem Nowickim, więc między chłopakami ta rywalizacja istnieje cały czas, więc trzeba być na każdy start przygotowanym.
Napędza trochę ich ta wewnątrzkrajowa rywalizacja?
Na pewno ich napędza. Nie ma czegoś takiego, że do jakiegoś startu można podejść po macoszemu, bo zawsze jest to potem weryfikowane i przez kibiców, i przez dziennikarzy, i przez samych zawodników, więc każdy start jest startem istotnym, nie tylko ze względów statystycznych, ale również tych mentalnych.
Widzicie się z Wojciechem Nowickim i jego trenerką Janną Fiodorow na pewno podczas różnych meetingów, tak pewnie też będzie chociażby w Poznaniu pod koniec czerwca, podczas memoriału Czesława Cybulskiego, a w okresie przygotowawczym gdzieś tam na zgrupowaniach wasze drogi się krzyżują?
Rzadko kiedy się skrzyżują, akurat skrzyżują się teraz, bo Asia z Wojtkiem przebywają na zgrupowaniu w RPA, więc my do nich dolatujemy i będziemy przez tydzień trenowali razem, więc na pewno coś tam podejrzymy.
I to wszystko właśnie się w RPA dzieje, jeśli chodzi o treningi poznańskich lekkoatletów. Czekamy na pierwsze starty, oczywiście z niecierpliwością na Igrzyska Olimpijskie. Nie tylko oczywiście w kontekście lekkiej atletyki, ale bardzo mocna będzie szermiercza reprezentacja wielkopolska na Igrzyskach w Paryżu, głównie za sprawą florecistek, ale także florecistów. Dzisiaj poświęcimy uwagę reprezentacji Polski florecistek prowadzonej przez poznańskiego trenera.
Ostatnie znakomite występy polskich florecistek, szczególnie ten olimpijski awans wywalczony po heroicznych, także rankingowych bojach podczas turnieju Pucharu Świata w Kaliszu, awans do ćwierćfinału, wyprzedzenie w rankingu Niemek, a to wszystko wydarzyło się pod wodzą poznańskiego trenera Tomasza Ciepłego i z udziałem wywodzących się z poznańskich klubów florecistek. Tomasz Ciepły, naszym rozmówcą. Tomek, serdeczne gratulacje. Spodziewałeś się tego? Musiałeś się spodziewać.
Tak, spodziewałem się. Wierzyłem w to, że się zakwalifikujemy. Wiem na co stać dziewczyny, wiem, że są dobre, tylko wystarczyło to po prostu poukładać troszeczkę i mamy. Jest kwalifikacja.
No to przypomnij tę najściślejszą kadrę z tymi mocnymi poznańskimi akcentami, te nazwiska.
No tutaj w ostatnim turnieju w Pucharze Świata w Egipcie zastartowały Julia Walczyk, po kolei może w rankingu jak są. Julia Walczyk, Hanna Łyczbińska, Martyna Soracka i Martyna Jelińska. Dwie zawodniczki z UAM-u, dwie zawodniczki z ADZ Wrocław, Poznań. No ale też w tych kwalifikacjach uczestniczyły inne zawodniczki, jak na przykład Karolina Żurawska, Toruńska Akademia Floretu, czy Aleksandra Jeglińska startowała również, która jest AZS UAW Warszawa, więc jakby to cały skład walczył w tych kwalifikacjach i, no, i cały skład zasłużył na to, na ogromne gratulacje.
Plany, ambicje, zamierzenia, na co te drużyny stać w kontekście tych drużyn, które wystąpią we florytowym drużynowym turnieju w Paryżu?
Znaczy powiem tak, jestem przekonany, że stać nas na wiele. Nie chcę mówić, że na 100% będziemy walczyć w finale, czy będziemy mieć medal. Po mistrzostwa Polski. Jeden dzień wolny, jedziemy do Cetniewa, tam będzie obóz międzynarodowy. Następnie po Cetniewie Tbilisi, Puchar Świata drużynowy, przedostatni. Po Tbilisi lecimy do Hongkongu, gdzie mamy ostatni Puchar Świata drużynowy i oraz będzie Puchar Świata indywidualny. Dwa tygodnie później do Szanghaju i później już tylko Mistrzostwa Europy.
No i ten Paryż, początek igrzysk 26 lipca, czyli roboty cała moc. Wymieniłeś, no właściwie szóstkę. Spośród tej szóstki zawodniczek będziesz wybierał te reprezentantki, które pojawią się nad Sekwaną?
Tak, tak. Ta szóstka jakby była jakby w kręgu mojego zainteresowania. One walczyły w drużynach. No tutaj no, można powiedzieć, że no, sprawa jest jasna, chociaż zostały jeszcze ten turniej następny. Dlaczego nazwisk nie chciałbym wymieniać? No na pewno cztery będą na pewno zawodniczki z tej pierwszej szóstki.
To największe sukcesy w trenerskiej karierze Tomasza Ciepłego?
Aktualnie kwalifikacja olimpijska.
Letnie igrzyska 33. Olimpiady Paryż 2024 rozpoczną się 26 lipca, 16 dni potrwają, a później rozpoczną się także igrzyska paralimpijskie. O działalności Stowarzyszenia Sportowo-Rehabilitacyjnego Start Poznań oraz o szansach na medal na igrzyskach paralimpijskich w rozmowie z prezesem klubu i członkiem zarządu Polskiego Komitetu Paralimpijskiego Romualdem Schmidtem, a rozmawiał Dawid Cytrowski.
Nasz zawodnik, sprinter Michał Kotkowski zdobył już kwalifikacje na igrzyska w Paryżu. Niecierpliwie czekamy. Za chwilę reprezentacja kadra Polski w boczy wylatuje na kwalifikacyjne zawody do Portugalii. Oczekujemy kolejnych kwalifikacji. I to jest ten top, szczyt piramidy sportowej, ale też bardzo dużo dzieje się u podstawy tej piramidy. Mamy liczne sekcje, które mają taki wymiar rekreacyjno, powiedzmy, integrujący. O rehabilitacji mówimy jak gdyby w ostatniej kolejności, chociaż jest to oczywiste. Także Poznański Start to ponad 60 lat działalności. Pierwsza organizacja sportowa tego typu w Polsce, a dzisiaj dynamiczny rozwój, który zawdzięczamy na pewno także samorządowi województwa wielkopolskiego.
Pan wspominał chociażby o tych sukcesach Michała Kotkowskiego, który na ostatnich Mistrzostwach Świata rewelacyjne występy, szanse, no poważne szanse medalowe na igrzyskach paralimpijskich. Tak się zastanawiam, czy to zachęca młodych z niepełnosprawnościami do tego, żeby się zapisywać, żeby zacząć treningi chociażby na tym amatorskim poziomie, widząc, że trochę starszy kolega takie sukcesy osiąga. To jest trochę taki magnes?
To jest magnes, chociaż to tak działa falowo. Ja myślę, że podobnie jak w całym sporcie są mody. Tak jak mamy duże zainteresowanie bocią, najszybciej rozwijającym się sportem paralimpijskim w Polsce i na świecie, to już trochę gorzej jest z pływaniem. Lekkoatletyka u nas zawsze ma taki dobry background, ponieważ współpracujemy z ośrodkiem szkolno-wychowawczym dla dzieci niewidomych w Owińskach. Tam mamy naszego nauczyciela, jednocześnie trenera, Wiesia Pawlaka. Podobnie jest z zespołem szkół imienia Tylewicza przy ulicy Samarzewskiego, gdzie uczy się młodzież z niepełnosprawnością. Tam także mamy nasze sekcje. Także odpowiedni wysiłek, promocja, z jednej strony rezultaty sportowe, które przyciągają uwagę, a z drugiej strony programy takie ukierunkowane na to, żeby docierać bezpośrednio do młodzieży, dają efekty.
Jeszcze dopytam o te zbliżające się igrzyska w Paryżu. Michał Kotkowski, największa nadzieja, natomiast jak te przygotowania będą wyglądały i też jakby na co liczy się już w samym Paryżu?
No już, trenerem Michała jest Andrzej Wróbel, medalista trzech igrzysk, który biegał wprawdzie na średnich dystansach. Tak, lepszego trenera nie można sobie wyobrazić. To też daje gwarancję, daje nam taki spokój, bo Andrzej obok tego, że jest trenerem i paralimpijczykiem, ma taką samą dysfunkcję jak Michał Kotkowski, dziecięce porażenie mózgowe. No i kalkulacje są, no mierzą bardzo wysoko, szczególnie na 200, bo Michał będzie biegać 200-400 na 200 metrów. Tak w tym naszym sporcie paralimpijskim jest, że jest klasyfikacja medyczna i w tej grupie Michała byli zawodnicy, którzy jak gdyby wypadli już nie stanowią konkurencji. Z racji, powiedzmy, nie do końca idealnej klasyfikacji medycznej. To w tym rankingu i w tych potencjalnych możliwości osiągnięcia wyników pozycjonuje Michała wyżej. Poza tym on robi, z strony sportowej robi wspaniałą pracę. Wyniki się systematycznie poprawiają. Ja wierzę, że on wraz z trenerem wstrzelą się w pik najlepszej formy dokładnie w czasie startu w Paryżu.
Zanim o golach stricte wielkopolskich, podsumowanie dzisiejszych wydarzeń w piłkarskiej ekstraklasie, bowiem zakończyło się spotkanie w Zabrzu. Górnik wygrał ze Śląskiem Wrocław 2-0. Jagiellonia przegrała z Krakowią 1-3, a ŁKS Łódź pokonał Radomiaka 3-2. Oznacza to, że w tabeli ekstraklasy w czołówce nic nie drgnęło na podium. Lech jest trzeci, traci 2 punkty do Śląska i 4 punkty do Jagiellonii Białystok.
Jutro o 19:00 spotkanie Piasta Gliwice z Zagłębiem Lubin zakończy tę 28 kolejkę spotkań, a 28 kolejka spotkań także w piłkarskiej drugiej lidze. Też poczekamy do jutra, do 18:15 na początek spotkania rezerw kolejorza z rezerwami Łódzkiego Klubu Sportowego. Ten mecz, jak mówiłem, o 18:15 w Łodzi. Tymczasem walczący o awans do pierwszej ligi piłkarskiej zawodnicy KKS 1925 Kaliszów wczoraj na stadionie przy Łódzkiej podejmowali Sandecję Nowy Sącz i byli zdecydowanymi faworytami. Jednak skończyło się porażką Kaliszan 1-2. W 24 minucie prowadzenie dla gości zdobył Petr Buchta. Wyrównał z rzutu karnego w minucie 29 Hubert Sobol, ale zwycięską bramkę dla Sandecji w 66 minucie zdobył Jakub Wilczyński. Posłuchajmy, co po tym meczu powiedzieli trener kaliskiej ekipy Paweł Ozga oraz jej kapitan Mateusz Gawlik.
Jesteśmy, nie chcę użyć brzydkiego słowa, ale wkurzeni, bo jesteśmy w strefie do awansu, a przegrywamy z ostatnim zespołem tabeli. Oczywiście wiadomo, że Sandecja to nie jest ten sam zespół, co był na jesień i w tabeli wiosny jest dużo wyżej, myślę, że w środku, jeśli chodzi o zdobyć punktową, natomiast na pewno możemy przeprosić naszych kibiców za wynik poniżej oczekiwań. Jeśli chodzi o grę zespołu, to oczywiście biorę to zawsze na siebie. Dzisiaj pomysł w pierwszej połowie mieliśmy taki, aby zmienić ustawienie i grać 1-3-5-2, być bardziej ofensywnym, tworzyć więcej sytuacji, natomiast nie do końca to realizowaliśmy. Dużo nerwów, dużo chaosu, szczególnie po straconym golu, no i jak to w piłce nożnej bywa, 2 stałe fragmenty z chyba 15 przeciwnika, gdzie naszym założeniem głównym było to, żeby właśnie nie dopuszczać do tych stałych fragmentów, to tam po prostu nie mieliśmy szans. Sandecja nas zniszczyła tymi stałymi fragmentami. Przykro nam na pewno, natomiast chcę też powiedzieć kibicom jedną rzecz. Jest 6 kolejek do końca i tu nikt nie zamierza nic odpuścić. Choćbyśmy mieli różne problemy niekoniecznie związane ze sportem, to nikt tu nie odpuści, bo tu wszyscy są bardzo ambitni i w tej szatni aż kipi od tego, żeby tą złość przełożyć na kolejny mecz i spróbować wygrać w Bytomiu, co oczywiście nie będzie łatwe. Przepraszamy kibiców, natomiast na pewno nikt się nie podda i choćbyśmy mieli tutaj walczyć z krwią na rękach, to będziemy szli do końca.
Myślę, że zasłużone zwycięstwo gości. Też chciałbym przeprosić jako drużyny całej kibiców, że musieli na to patrzeć, ale i też apeluję do nich, żebyście nie odsunęli od nas, żeby nas wspierali do końca, bo zostało 6 meczy i na pewno my, tak powiedział trener, my się nie położymy, na pewno będziemy walczyć do końca. Choćbyśmy mieli, nie wiem, paść, na pewno się nie poddamy.
Mocne deklaracje w kaliskiej ekipie. KKS wczoraj przegrał Sandecję Nowy Sącz 1-2. Innych meczach 28 kolejki drugiej ligi. Chojniczanka zremisowała z Hutnikiem Kraków 2-2. Stomil Olsztyn przegrał z Polonią Bytom 0-1. Stalowa Wola zremisowała z Olimpią Elbląg 0-0. Wisła Puławy przegrała z Kotwicą Kołobrzeg 1-3. Pogoń Siedlce zremisowała z Olimpią Grudziądz 0-0. GKS Jastrzębie pokonał Skrzeczę Stachowa 2-0. A rezerwy Zagłębia Lubin w dzisiejszym spotkaniu pokonały Radunię Starzyca, także 2-0.
Bardzo ciekawe spotkanie w Swarzędzu, to już piłkarska trzecia liga, grupa druga i kolejka 25, bowiem Unia Swarzędz wygrała z liderem, Świtem Skolwin Szczecin 1-0 po bramce Łukasza Spławskiego w 26 minucie spotkania. Niestety pozostałe wielkopolskie zespoły nie wygrywały w ten weekend. Noteć Czarnków zremisowała na wyjeździe z Unią Solec Kujawski 1-1. Sokół Kleczew przegrał na wyjeździe ze Stolemem Gniewino 0-1. Pogoń Nowe Skalmierzyce przegrała z Błękitnymi Stargard 2-3. Polonia Środa Wielkopolska przegrała na wyjeździe z Kartuzją 1-2. Ponadto KP Starogard Gdański przegrał z Zawiszą Bydgoszcz 1-4. Rezerwy Pogoni Szczecin wygrały z Winetą Wolin 1-0. Flota Świnoujście pokonała Gdanie 2-1, a Elana Toruń wygrała z Wikendem Luzino 3-0.
Niesamowite przetasowanie, jeśli chodzi o czub tabeli piłkarskiej. Artbut czwartej ligi Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej. Po tej kolejce spotkań, po kolejce numer 23, liderem zostali piłkarze Kotwicy Kurnik, którzy wygrali z Centrum Ostrów Wielkopolski 7-0. Drużyna też absolutnej czołówki Lipno-Stęszewy wygrała na wyjeździe z Ostrowią 3-0. Za to lider po poprzedniej serii meczów, Huragan Pobiedziska, stracił punkty, remisując na wyjeździe w Piaskach z ekipą Korony. Zatem Kotwica jest liderem. W innych meczach LKS Gołuchówę przegrał z Obrą Kościan 0-1. W pierwszym meczu Wiara Lecha Poznań pokonała Jaroty Jarocin 3-1. Mieszko Gniezno wygrał z Polonią Leszno 2-0. Polonia Chodzież przegrała z Wiktorią Września 1-3. Pogoń Łobrzenica zremisowała z Polonią Marcinkami Kępno 2-2. A Tarnowia Tarnowo Podgórne uległa Nielbie Wągrowiec 0-3.
Czyli niełatwy powrót na trenerską ławkę w Tarnowie Podgórnym Sławomira Najtkowskiego. Natomiast jesteśmy w piątej lidze. Grupa pierwsza, 20 kolejka spotkań. Oto wyniki. Lubuszanin Trzcianka pokonał Spartę Oborniki 2-1. Sokół Pniewy zremisował z Kłosem Budzeń 2-2. KP Piła pokonał Orkan Chorzemin 6-1. Płomień Przyprostynia zremisował z Wełną Skoki 2-2. Leśnik Margonin przegrał z Koroną Stróżewo 3-4. Piast Kobylnica wygrał ze Spartą Szamotuły 5-1. Warta Międzychód pokonała naszą dyskobolię Grodzisk Wielkopolski 3-0. A Polonia Jastrowie przegrała z Zamkiem Gołańcz 3-4.
W grupie drugiej piłkarskiej piątej ligi 20 kolejka spotkań. GKS Dopiewał przegrał z LKS-em Ślesin aż 0-8. Olimpia Koło zremisowała z Lechią Kostrzyn 3-3. Górnik Konin pokonał Zjednoczonych Trzemeszno 5-0. Polonus Kazimierze Biskupi przegrał z Mebrożem Swarzędz 1-2. SKP Słupca uległ Polonii Golina 0-4. Rezerwy Polonii Środa Wielkopolska pokonały Polonina Strzałkowo 3-0. Także 3-0 Przemysław Poznań w Derbach pokonał Akademię Piłkarską Rejsa. A Wia Kamionki wygrała z Kłosem za Niemyśl 4-2.
W grupie trzeciej i piątej ligi najwięcej goli obejrzeli kibice, którzy wybrali się na mecze Zawiszy Łęka Opatowska z Kanią Gostyń, bo padło goli aż 8, a Zawisza przegrał z Kanią Gostyń 3-5. Ponadto Rawia w Rawiczu przegrała z LZS-em Cielcza 0-1. Orzeł Mroczeń przegrał z Piastem Poniec 0-5. Wiktoria Ostrzeszów uległa Zewce Kobyla Góra 1-4. Dąbroczanka Pępowo przegrała z Pelikanem Grabów nad Prosną 2-3. Rezerwy KKS-u Kalisz przegrały z Wartą Śrem 1-2, a Astra Krotoszyn pokonała Krobiankę 3-1.
Jeszcze kilka słowo o kobiecej piłce nożnej. W Ekstralidze nasz wielkopolski jedynak Medyk Konin w coraz trudniejszej sytuacji. W 16 kolejce spotkań medyczki przegrały z GKS-em Katowice 0-3. W innych meczach ekstraklasowych piłkarek SMS Łódź pokonał UJ Kraków 2-1. Rekrut Bielsko-Biała przegrał z Akademią Piłkarską Lechii Gdańsk 1-4. Pogoń Tczew pokonała Śląskę Wrocław 2-1. Piłkarki Pogoni Szczecin przegrały z Czarnymi Sosnowiec 0-3. A Górnik Łęczna uległ Stomilankom Olsztyn 0-1. Znakomite wieści z pierwszoligowej kobiecej piłki nożnej, bo tam rozpędzona jest drużyna Alicji Zając, czyli Lech UAM Poznań. Piąte z rzędu zwycięstwo, tym razem w ważnym wyjazdowym meczu w Radomiu ze Sportową Czwórką 2-0, no i marsz cały czas w górę tabeli. Mamy jeszcze jedną wielkopolską drużynę w pierwszej lidze piłkarek. Polonia Środa Wielkopolska zremisowała w 16 kolejce wyjazdowy mecz Bydgoszczy z tamtejszym KKP 0-0.
17 minut pozostało do godziny 20, to znaczy, że jeszcze przez 17 minut na antenie Radia Poznań audycja w sportowym rytmie i do 20 będzie jeszcze sporo o ściganiu, ale nie tylko w kontekście motoryzacyjnym, także kolarskim. Choć na to, że Poznań też będziemy. Proszę zostać z nami.
Jakub Szajn, obsługa czasu oraz biuro zawodów. Uzyskaliśmy taką możliwość głównie dzięki inicjatywy miasta Poznań oraz Poznańskiego Towarzystwa Cyklistów w porozumieniu oraz dużym wsparciu. Również dzięki sponsoringowi kilku z firm będziemy w stanie dalej to organizować.
Tor Poznań, zawodowcy, półzawodowcy, amatorzy, wszyscy mogą przyjąć, tak?
Zgadza się. Również będzie możliwość, żeby zawodnicy zawodowi również się ścigali. To będzie coś troszkę odmiennego od wcześniejszych kolejskich czwartków, ponieważ wtedy zawodnicy z elity bardzo okazjonalnie się ścigali poza klasyfikacją.
Agnieszka Rychel, Poznańskie Towarzystwo Cyklistów, dyrektor wyścigów. Dzięki miastu Poznań udało się to wszystko pospinać. Mamy sponsorów, ale miasto jednak jest jak gdyby takim naszym głównym guru, który nas wspiera, pomaga i wskazuje dalsze kroki. W dalszym ciągu działa facebookowa strona Kolarskie Czwartki. Tam są wszystkie informacje zawarte, wszystkie regulaminy, zapisy tam są, wszystkie informacje jak się zapisywać. Wszystko można uzyskać w dalszym ciągu na stronie facebookowej Kolarski Czwartek.
Na pewno reaktywacja tych Kolarskich Czwartków, a także idące za tym inne wydarzenia cieszą prezesa Wielkopolskiego Związku Kolarskiego Lucjusza Wieślewskiego.
Myśmy również takie czwartki torowe robili w Kaliszu na torze kolarskim, ale tutaj jednak dobrze, że udało nam się z Automobil Klub Wielkopolskim, a włączył się do tego prezydent miasto i będziemy mogli realizować wspólnie PTC, Tarnowia, Tarnowo Podgórne, włączyć te wszystkie kluby i wspólnie realizować te zadania dla kolarstwa. Wielkopolska stoi sportem młodzieżowym, jeśli chodzi o kolarstwo. Mamy od wielu lat pierwsze miejsce w kraju. A to nam nie przeszkodzi, a wręcz pomoże, że będziemy mogli bardziej rozwijać. Mamy 40 szkółek kolarskich na terenie Wielkopolski. To jest ponad 500 zawodniczek i zawodników szkół podstawowych. To są dzieciaki. Dobrze, że sponsorzy się to włączają. No myślę, że to tylko dla dobra kolarstwa polskiego będzie.
Bo to nie tylko kolarskie czwartki, to także wtorkowe czasówki, to także Akademia Małego Kolarza. No dzieje się.
No dzieje się właśnie, że będzie wiele, wiele rzeczy organizowanych. My też organizujemy jako Wielkopolski Polski Związek wspólnie w różnych miejscach 50 imprez w ciągu roku.
Wracając do tych kolarskich czwartków, to też taka fajna impreza, która łączy zarówno amatorów, jak i półzawodowców, jak i profesjonalistów.
No właśnie, młodzi będą mogli przyjrzeć się ojcom, rodzicom czy dziadkom, jak startują na zawodach, a z kolei dopingować rodzice czy dziadkowie te swoje pociechy, swoich wnuków tutaj na tym torze. Tak zrobimy, żeby to godzinę przed tym zawsze dzieci wystartowały, później starsi. I myślę, że to tak nam się uda. Wspaniała będzie impreza dla dobra raz tej młodzieży, tych kolarzy, a dwa i dla społeczeństwa i widowisko jakieś w Poznaniu.
Dobrze, że przetrwała tradycja kolarskich czwartków na torze Poznań. Tematem zajmował się nasz reporter Wojciech Bernard. A tymczasem pozostajemy na kółkach. Tym razem nie na dwóch, a na czterech. Bo Grzegorz był z wizytą w Słupcy w rajdowej ekipie Kamena Rally Team.
Kamena Rally Team to ekipa wielkopolska, która startuje w rajdach terenowych. Kierowca?
Tomasz Wiłkowski.
Darek Baśkiewicz, pilot.
Najbliższym planem naszym jest dotarcie pojazdu i takie zapoznanie się z nim w Drawsku Pomorskim. A już takie nasze pierwsze zmagania będą w Hiszpanii, Extremadura, gdzie będziemy się ścigać z czołgą światową.
Okres przygotowawczy to dwie kwestie. Raz, przygotować się po prostu fizycznie, a dwa, przygotować samochód. Tak to jest w motorsporcie.
Ten wyścig zbrojeń, który w motoryzacji jest bardzo szybki. Powoduje to, że zarwane nocki. Pojazd jest gotowy.
To jest lekki pojazd UTV. Trzeba go było rozebrać i zbudować na nowo od początku.
Tak, jak zwykle ten proces przebudowy zaczyna się od tego, że kroimy ten pojazd właściwie na części. Wyciągamy z niego pewne komponenty, które nam się przydadzą. Wkładamy to w zupełnie nową klatkę bezpieczeństwa. Zastosujemy potem nowe baki, nowe zawieszenie i praktycznie 90% tego pojazdu jest przebudowywane.
To nas trochę też buduje, bo to jest taki moment, gdzie cały czas spędzamy ze sobą czas, docieramy się, no już tak naprawdę się przez te naście lat dotarliśmy, ale to jest też ten nasz fan, to jest to nasze życie, to jest to takie nasze szczęście, które mamy.
Jak się jeździ, gdy nie ma się szyby przed sobą, a wiatr dmucha w oczy, w kask?
Bez problemu, chyba że jest mokro i naprawdę są potężne kałuże, wtedy pojawia się mały problem, że możemy zalać na przykład interkomy, które służą nam do komunikacji. Jak zalejemy interkomy, nie słyszymy siebie, wtedy musimy sobie wydawać komendy po prostu ręką, czyli 2 kilometry w lewo i trzeba to umieć pokazać ręką.
Samochód lekki, odchudzany, można powiedzieć, że niemal wszystkie części to są narażone na te czynniki zewnętrzne.
Tutaj dobór tych elementów jest bardzo strategiczny, ponieważ stal waży, więc te miejsca, które są mniej narażone, są wykonane z włókna szklanego, z karbonu, bądź z lotniczego aluminium, więc to są takie detale, które później budują nam tą całkowitą masę.
Macie już sukcesy tutaj w mistrzostwach naszej części Europy, Polski, Węgier, Czech. Jakie są plany na ten sezon? Bo te międzynarodowe sukcesy też już macie na koncie.
Tak, ale chcemy je powielić. Mamy w planie w tym roku wystartować w Pucharze Europy i może jedną, dwie rundy Pucharu Świata. Jest to Hiszpania, Portugalia, Włochy, Węgry, aczkolwiek również Turcja, no i oczywiście w Polsce chcemy polecieć Baję Poland, czyli to największe wydarzenie, gdzie zjeżdża się cała czołówka światowa do Szczecina, a ścigamy się na samym Drawsku Pomorskim i gdzie możemy spotkać naprawdę wielkie sławy motosportu.
Tereny, można powiedzieć, poligonowe, a pustynie też się zdarzają?
Tak, również w Polsce mamy pustynie. Nasze Drawsko to jest taki teren piaskowy, więc bardzo wiele zespołów przyjeżdża w ogóle do Drawska testować przed Dakarem, więc można powiedzieć, że też taką mamy swoją dużą piaskownicę.
O, Dakar to jest coś, co się śni każdemu przedstawicielowi motorsportu.
Oczywiście nie odpuszczamy tej myśli, prowadzimy cały czas rozmowy ze sponsorami. Mamy wielką nadzieję, że te nasze ogromne marzenie wreszcie się spełni w tym roku.
No, Dakar jest takim świętem dla nas, takim wydarzeniem, które niestety tą kwotę wpisowego ma przeogromną. I tutaj każdy zawodnik, czy nawet nie mierzy w osiągnięcie sukcesu, ale sam udział jest bardzo kosztowny i to jest największy problem tak naprawdę.
Sportowo oczywiście, mamy pięknie przygotowany pojazd, będziemy go za chwilę sprawdzać, wiemy, że jest pewniaczkiem. Mentalnie i jeżeli chodzi o nasze zdrowie, to jak najbardziej jeździmy od tylu lat, że znamy swoje organizmy, wiemy jak reagują na różne przeciążenia, czy zmiany temperatur i zimno i ciepło, więc tu jesteśmy też pewni, tylko wiadomo jak to w motosporcie, budżet.
Akurat wasza klasa to jest klasa, gdzie Polska Dakar potrafi wygrywać.
Tak, mieliśmy tego przykłady, akurat byliśmy świadkami jak Eryk Goczał wygrał Dakar 2 lata temu, również byliśmy tam podejrzeć ten Dakar w tym roku. To są dla nas też bardzo cenne informacje. Ciężko o to wypytać, tam trzeba pojechać, a to nie jest gmina obok, tylko to jest Arabia Saudyjska, więc to jest taka wyprawa, która zajęła nam niespełna miesiąc, ale bagaż tych doświadczeń, tego wszystkiego, co tam zobaczyliśmy na miejscu, na pewno jak wystartujemy, przybliży nas do osiągnięcia zamierzonych celów.
Kierowcy wyścigowi potrafią także starać się rywalizować w wyścigach o wymiarze charytatywnym. Tak informuje m.in. nasz reporter Grzegorz Ługawiak, który wybrał się na pole pod Parzęczewem, niedaleko Grodziska Wielkopolskiego, gdzie odbyły się charytatywne wyścigi wraków. Między innymi podczas jednej z imprez niedawno zebrano ponad 10 tysięcy złotych na leczenie 11-letniego Filipa, który zmaga się z rakiem kości. A te zawody właśnie charytatywne zainaugurowały sezon 2024 w konkurencjach, która nazywa się Wrak Race.
Zawody wraków, 3 kategorie, cywil, 1-6, gdzie już są pewne modyfikacje, no i potem jest 2 litry, nie?
Marcowe Wraki to impreza z dużą historią, to już jest kolejna edycja. Dzisiaj pomagamy Filipowi. Paweł Moto, prowadzący, czasami organizator, a czasami po prostu wielki fan zawodów Wrak Race. Filip wie o tej imprezie i cała jego rodzina oraz on pozdrawia tutaj nas wszystkich na polu, natomiast ma w tej chwili amputowaną część kości udowej i chemioterapię, którą przeżywa w domu, także nie mógł być na polu. A tutaj 100 ekip rajdowych odbywa wielki wyścig. Samochody, które są używane, to oczywiście samochody trzeciej młodości już swojej. Formuła jest taka, że chcielibyśmy, żeby to były samochody do kilku tysięcy złotych i nie więcej. Natomiast czasami bywa różnie. No, okazuje się, że w silnik naprawdę można zainwestować nawet do 15 czy do 20 tysięcy złotych. Ogólnie dopuszczone są samochody z napędem tylko na jedną oś. Wiadomo, że dużo zobaczymy marek japońskich, dlatego że marki japońskie dobrze wkręcają się do obroty, dobrze radzą sobie w takich sytuacjach. Są lekkimi konstrukcjami.
Widzę, jest precyzyjny sprzęt do naprawy samochodów, 5-kilowy młot.
Tak, 5-kilowy młot i brecha i śrubokręt. To są takie główne rzeczy, a do tego chodzi jeszcze trytytka, która wiąże to wszystko do kupy. Przy zawodach zawsze jest akcja charytatywna i okazuje się, że wraki w swoim założeniu, pomagając charytatywnie osobie z danego terenu, na którym się odbywają, powodują wielką akcję charytatywną wśród przedsiębiorców i ludzi dobrej woli z tego terenu. I zazwyczaj przedsiębiorcy i ludzie dają na licytacje, na różne rzeczy związane z akcją charytatywną swoje gadżety. One są licytowane tak jak tutaj na polu lub robiona jest z nimi fajna akcja. Mieszkańcy okoliczni są zawsze zachwyceni. To jest dla nich bardzo często fajny dzień na to, żeby spędzić go outside, żeby przyjść. Mamy zawsze strefy cateringu, zawsze strefy zabaw dla dzieci.
Pani Magdo, to pani samochód, a właściwie pół samochodu.
A właściwie pół samochodu, bo cały był za ciężki. A tutaj we wrakach generalnie chodzi o to, żeby auto było szybkie, skrętne i lekkie.
Wygrywa pani z facetami?
Wygrywam z facetami. I to jest chyba największa nagroda tego wszystkiego.
A kto pomagał przerabiać to auto?
Mąż. Kiedyś był pilotem, a teraz pilnuje dzieci.
Autopromocja.
Czy lek zaspokoił oczekiwania kibiców?
Co słychać w ekipie zielonych?
Czym żyła sportowa Polska w weekend?
O tym wszystkim z lekkim przymrużeniem oka w nowym programie.
Sportowy rykoszet Radia Poznań.
Trochę złośliwie.
Trochę życzliwie.
Czasem trochę śmiesznie.
Ale zawsze sprawiedliwie.
W każdy poniedziałek o godzinie 10.45.
Do usłyszenia w Radiu Poznań.
I do zobaczenia w naszych mediach społecznościowych.
Polecamy.
Krzysztof Ratajczak.
I Dawid Cytrowski.
Sportowe emocje tylko z Radiem Poznań. Autopromocja.
Ta audycja, o której Państwo słyszeli już jutro o 10.45, polecamy. We wtorek o 19.15, bo to jest nasza nowa pora audycji na żywo, Sportowa Arena, 19.15 wtorek, tym razem o sporcie żużlowym, a jeszcze konkretniej o naszym wielkopolskim jedynaku w Speedway Ekstralidze, czyli o Fogo Unileszno z dyrektorem zarządzającym tego klubu, Sławomirem Kryjomem. Później magazyn piłkarski Kolejosz, jak zwykle w czwartki o 17.15. Zapraszamy. Piłka nożna tym razem dopiero za tydzień, w niedzielę 21 kwietnia o 15 na antenie Radia Poznań, transmisja meczu Łódzki Klub Sportowy kontra Lech Poznań, a z Wartą na radiowej antenie spotkamy się za 8 dni, bo w poniedziałek 22 kwietnia o 19 na antenie MC Radia mecz z Grodziska Wielkopolskiego, Warta Poznań kontra Stal Mielec. Ale zaglądamy do kalendarza. Wciąż mamy, Grzegorz, niedzielę, 14 dzień kwietnia.
Ale jeszcze jedno zaproszenie mi przyszło do głowy. Na sobotę, bo dzień taki, można powiedzieć, otwarty. Oczywiście. Radia Poznań, nasz festyn. Jakby ktoś chciał na przykład o sporcie pogadać, to koło południa zapraszamy.
Tak, zapraszamy serdecznie. Będziemy w silnym sportowym składzie. Polecamy się w sobotę, ale cała impreza rozpoczyna się już o godzinie 10 tutaj na radiowym parkingu. Potrwa do 16. Słyszeli Państwo dzisiaj fragment nagrania Boogie Boys. Też będą tutaj koncertować, zatem sporo atrakcji. Serdecznie zapraszamy także w naszym sportowym imieniu.
Natomiast w piłkarskiej ekstraklasie dzisiaj Górnik Zabrze wygrał ze Śląskiem Wrocław 2-0, Jagiellonia Białystok przegrała z Krakowią 1-3, a ŁKS Łódź wygrał z Radomiakiem 3-2. W żużlowej ekstralidze w zakończonym meczu GKM Grudziądz przegrał z Motorem Lublin 38-52. W drugiej ekstralidze, to jest drugi poziom rozgrywkowy, Arget Malesa Ostrów przegrała na wyjeździe z Polonią Bydgoszcz 38-51. Ekstraklasa szczypiornistów. Ostrowia w ćwierćfinale przegrała z Wisłą Płock 0-2, bo tu gra była do dwóch zwycięstw, a w tym drugim spotkaniu dzisiaj w Płocku tylko jedna bramkowa porażka Ostrowi z Wisłą 20-21. Zakończone spotkanie ostatniej kolejki sezonu zasadniczego pierwszej ligi koszykarzy. Enea Basket Poznań wygrał z Sokołem Międzychod 91-63. Już przed tym meczem było wiadomo, że Enea Basket Poznań nie awansuje do playoffów i było też wiadomo, że Sokół Międzychód żegna się z pierwszą ligą. Szkoda, bez wstydu. Ale niestety spada. O godzinie 20 rozpocznie się w Ostrowie Wielkopolskim spotkanie ekstraklasy koszykarzy Anwil Włocławek. BM z Arget Stal Ostrów Wielkopolski zagra z Anwilem Włocławkiem. Aż Paweł, nasz realizator, podskoczył na myśl o tym meczu, bo dzisiaj się będzie działo w Ostrowie.
Będzie. Trzymamy kciuki mocno za podopiecznych trenera Andrzeja Urbana, a my Państwu pięknie się kłaniamy. Nawet nie tak dziwnie światło świeci, odbija się od naszej szyby, że nie wiem, czy jest Alinka Kurczewska. Tak jest. Ala podpowiada mi Paweł Kretkowski, a więc po godzinie 20 klasyka na wizji Przeboje Muzyki Klasycznej z Aliną Kurczewską. Serdecznie polecamy, ale wcześniej, bo punktualnie o 20 najważniejsze informacje ze świata, z kraju i z regionu. A za to wydanie audycji w sportowym rytmie dziękują realizujący program Paweł Kretkowski oraz ci, którzy audycję przygotowali i prowadzili.
Grzegorz Hałasik
i Krzysztof Ratajczak. Do usłyszenia.